W nocy pogorzelisko będzie dozorowane. Z żywiołem walczyło blisko 130 strażaków. Wspierał ich śmigłowiec. Donald Trump znów zaskakuje. Nie wykluczył, że będzie ubiegał się o trzecią kadencję prezydencką. Są pewne metody, za pomocą których można rządzić więcej niż dwie kadencje, powiedział w wywiadzie dla telewizji NBC. Dodał, że to nie żart. Zaznaczył, że jest za wcześnie, by mówić o takim scenariuszu, ale jak przekonywał, wiele osób chce, by to zrobił. Zgodnie z poprawką do Konstytucji USA, nikt nie może być prezydentem dłużej niż przez dwie kadencje. Na koniec niezwykłe odkrycie na plaży w Zachodniopomorskim. To bogato zdobiony sztylet sprzed 3000 lat. Pochodzi z okresu halsztackiego. W gliniastej bryle, która oderwała się od klifu na wybrzeżu Bałtyku, znaleźli go członkowie Stowarzyszenia na rzecz ratowania zabytków imienia świętej Korduli. Zabytek przekazali Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej. Teraz to już wszystko, a kolejne wiadomości Radia Z za niespełna godzinę.
Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Powtórka programu. Pytania, których nie powinniśmy zadać. Odpowiedzi, które mają znaczenie. I tematy, którymi żyje cała Polska. To jest siódmy dzień tygodnia w Radiu Z. Oglądaj na radioz.pl i w onet.pl. Zaprasza Andrzej Stankiewicz.
Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest siódmy dzień tygodnia w Radiu Z. Najważniejsze polityczne rozmowy weekendu. A dziś moimi Państwa gośćmi są pani Marcelina Zawisza, Partia Razem.
Dzień dobry.
Pani Agnieszka Pomaska, Koalicja Obywatelska.
Dzień dobry.
Pan Bartosz Kownacki, Prawo i Sprawiedliwość.
Witam serdecznie.
Pani Anna Bryłka, Konfederacja.
Dzień dobry.
Pan Michał Kobosko, Polska 2050, Trzecia Droga. Witam
serdecznie. Dzień dobry.
Szanowni Państwo, prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która umożliwia czasowe blokowanie migrantom składania wniosków o azyl. W Polsce to był projekt rządowy. Rząd z miejsca taką blokadę wprowadził w życie, ale prezydent jednocześnie wysłał do premiera list z pytaniami w sprawie działań podejmowanych przez rząd w kwestii imigracji, zwłaszcza tzw. readmisji, czyli przekazywania imigrantów z Niemiec do Polski. Posłuchajmy pana premiera.
nie mam wątpliwości, że większość zaangażowanych przy granicy robi to z potrzeby serca, a przynajmniej mam taką nadzieję. Robi to, co w ich mniemaniu jest słuszne i moralne. Ale ja jestem premierem polskiego rządu, a nie aktywistą organizacji pozarządowej. Ja jestem odpowiedzialny za bezpieczeństwo polskiej granicy. Sytuacja na polsko-białoruskiej granicy to nie jest sytuacja biednych migrantów, którzy są przez polską stronę źle traktowani. Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej to jest zorganizowana akcja dywersyjna ze strony Moskwy i Mińska, wymierzona prosto w bezpieczeństwo Polski i Europy. I będziemy tutaj, niezależnie od komentarzy, będziemy tutaj postępowali w sposób bezwzględny i będziemy chronić granicę przed każdym, kto chce ją nielegalnie przekroczyć. I więcej już nie będę tego komentował. Znaczy, to i czy się to komuś podoba, czy nie, tak będzie.
Pani Agnieszka Pomorska, Koalicja Obywatelska, to zawieszenie przyjmowania wniosków potrwa 2 miesiące, 60 dni konkretnie. Czy będzie przedłużone, czy to jest takie pod wybory trochę wasze zagranie?
No to zależy od sytuacji. Na razie mamy nasilanie się prób nielegalnego przekroczenia granicy i sytuacja na granicy z Białorusią. Po prostu dzisiaj zagraża bezpieczeństwo Polek i Polaków i stąd ta propozycja. Premier jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo w kraju i to jest naturalne, że szuka rozwiązań, wszelkich rozwiązań, żeby i poczucie bezpieczeństwa i samo bezpieczeństwo też oczywiście tych, którzy stoją na granicy, broją granicy, żeby przed nielegalnymi imigrantami, żeby to bezpieczeństwo im zapewnić.
Proszę powiedzieć, bo tutaj jest taka sugestia ze strony pana prezydenta, który napisał list do premiera, że premier interesuje się tylko ochroną wschodniej granicy, czy chwali się tym, co się dzieje na wschodniej granicy, a zdaniem prezydenta problem jest na granicy zachodniej i pan prezydent między innymi pyta, jakie premier podjął działania w kwestii przekazywania migrantów do Polski przez władze Republiki Federalnej Niemiec. Chodzi o takie sytuacje, kiedy Niemcy uważają, że imigranci nielegalnie dostali się z terytorium Polski do ich kraju i ich cofają. Posłuchajmy pana premiera, bo pan premier odniósł się do pytań pana prezydenta tak oto.
Staram się absolutnie przestrzegać tego zwyczaju, że jak jestem za granicą w towarzystwie czy w związku z sytuacją międzynarodową, to nie komentuję tego, co dzieje się na polskiej scenie politycznej. Ja niczego dobrego nie mogę powiedzieć o tym, co robi ostatnio pan prezydent i także o jego liście i pytaniach, więc nie będę tego komentował. Ile to jest? 138? Liczyłem dzisiaj?
Jeden. 130.
No, 130. Dla mnie to jest jedyna odpowiedź, na jaką mnie w tej chwili stać. Zostało 131 dni i jakoś damy radę.
Prezydent twierdzi, powołując się na publikację niemieckiego dziennika Die Welt, że lider CDU Friedrich Merz, który negocjuje powołanie niemieckiego rządu, rozmawia z sąsiednimi krajami nad tajnym planem zawracania osób ubiegających się o azyl na granicy. To jest pytanie o to, co wy robicie jako rząd na zachodniej granicy.
Nie, to jest bardzo ważne pytanie. Ja zwrócę uwagę na to, bo może nie wszyscy wiedzą, że liczba readmisji na naszej, jeśli chodzi o naszą zachodnią granicę, spadło 40%. W 2024 roku tych readmisji było o 300 mniej niż w roku 2023.
Czyli chce pani powiedzieć, że bo te kontrole, Niemcy wprowadzili kontrole na swoich granicach we wrześniu roku 2023, czyli za rządów PiS-u. Czy pani mówi, że za rządów PiS-u tak naprawdę więcej imigrantów było przekazywanych z Niemiec do Polski niż za waszych czasów?
To jest fakt. Znaczy, to są oficjalne dane, które można sprawdzić. To za rządów PiS-u bardzo dużo mówiło się o ochronie granicy, o straszono imigrantami, ale niewiele w tej sprawie robiono. Na wschodniej granicy mieliśmy dziurawy płoto, na zachodniej granicy na dużą skalę readmisję. Poprzedni rząd po prostu nie rozmawiał. Na tym polegał problem. Obrażał wszystkich naszych europejskich partnerów, ale nie rozmawiał, nie szukał rozwiązań, tylko szedł na zwarcie. My po prostu konkretnie działamy w tej sprawie. Chcemy, żeby tych readmisji było jak najwięcej. Z drugiej strony chcielibyśmy, żeby Niemcy znieśli kontrolę, żeby Polacy spokojnie mogli przejeżdżać do zachodniej części Europy bez kontroli na granicy, bo w wielu miejscach to jest po prostu problem, stoi się tak jakby strefy Schengen nie było, a strefa Schengen i ten wolny przepływ osób jest dużym osiągnięciem także Polski.
Było jak najmniej, a nie jak najwięcej, tak żeby mnie dobrze panią zrozumiał.
Nie, oczywiście, że tak. No, chcę, żeby readmisji było jak najmniej. To jest kwestia też budowania zaufania do Polski, do tego, jak chronimy wschodnią granicę. Ten projekt, dzisiaj flagowy projekt nie tylko Polski, ale Unii Europejskiej, Tarcza Wschód, jest też elementem ochrony granicy i budowania zaufania w ramach Unii Europejskiej do tego, że granice są szczelne i że te readmisje po prostu nie są potrzebne.
Ale
tak, chcemy, żeby ta liczba readmisji spadała.
Jak sama pani powiedziała, strefa Schengen, czyli taka strefa krajów, w których nie ma wewnętrznej kontroli, właściwie jest fikcją w tej chwili, bo Niemcy kontrolują polskie granice.
To dotyczy przede wszystkim Niemiec, bo zwrócę uwagę na to, że oni mieli wybory i to było ewidentnie pod wybory wprowadzenie kontroli nie tylko na granicy z Polską, Kownacki, ale ze wszystkimi innymi krajami.
Prezes Kaczyński wczoraj pojechał na granicę do Słubic i też się powoływał na to, co się dzieje w Niemczech, na te doniesienia o rzekomym przygotowywaniu jakiegoś wielkiego porozumienia tajemnego z sąsiadami dotyczącego przekazywania imigrantów z Niemiec do Polski. Jaka waszym zdaniem jest to skala? Dlaczego uważacie, że w tej chwili jest tego znacznie więcej niż za waszych rządów?
Ja o tym powiem, ale po pierwsze chciałem podziękować pani poseł Pomasce, bo przyznała, że rozmawiają z Niemcami. Zarzucała rządowi Prawa i Sprawiedliwości, że nie rozmawiał w tej sprawie. To znaczy, że te rozmowy się toczą, a skoro są tajne, no to pani poseł też nie powiedziała o tym wszystkim. Nie wiem, no bo jakby są tajne, to my tego nie będziemy...
Nie, no ja mówiłam o tym, że rozmawiamy, a wy nie rozmawialiście w ogóle z nikim.
Tak, bo nie chcieliśmy przyjmować migrantów. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz...
Pan manipuluje, tutaj Donalda Tuska. Bardzo,
no. Ja się zastanawiam, czy on wziął jakieś tabletki, czy to jest jakiś inny Donald Tusk. Ale dlaczego pan nie pokazał Donalda Tuska, który trzy lata temu mówił zupełnie co innego? Czy naprawdę ja widzę gościa, który... Czy macie jakąś chorobę, żeby w przeciągu trzech lat tak zasadniczo zmienić stanowisko? No więcej, dlaczegoście nie dopytali Donalda Tuska, skoro, i tu się zgadza, bo to jest wielokrotnie powtarzane, że te działania na granicy wschodniej są działaniami de facto służb rosyjskich, białoruskich, to jak ocenić działanie polityków Platformy Obywatelskiej, którzy wspólnie z Putinem i Łukaszenką to robili, bo wspierali tych, którzy przechodzili przez granicę, więc tego nie rozumiem. Ale dobrze, że nie wiem, czy bez, czy możemy nie mówić o tabletkach, dobrze, że zmienił zdanie. Z tego się cieszę.
No, teraz niewątpliwie zmienił premier zdanie, jak pan zauważył, zmienił zdanie. Przed wyborami w 2023 roku Donald Tusk dokonał zwrotu w sprawie
pytanie,
migracji.
Czy to zdanie znowu się nie zmieni? Może odstawi coś 1 czerwca i
panie
to zdanie będzie zupełnie
pan
inne.
Takie analogii no, ale wie pan... ja mogę przypominać Jarosława Kaczyńskiego, który był oskarżony o branie
pan pokazał lety. Dzisiaj Donalda Tuska.
Ja rozumiem, więc rozmawiajmy o tym, co mówi Tusk.
Znaczy, rozmawiajmy o tym, że to jest facet... I państwo jesteście kompletnie niewiarygodni, bo nie można tak robić, jak wy postępujecie. A teraz odnośnie tego, co jest na granicy zachodniej. No fajnie pani powiedziała o tych readmisjach, tylko readmisja... Nie, akurat nie jestem specjalistą, chociaż jestem prawnikiem, nie jestem pełny specjalistą.
Ja będę przypomniał, readmisja, ale... czy przekazywanie przez Niemcy uchodźców do Polski.
W procedurze. Dlatego ona jest mniejsza, tylko że... I to są nie dane Bildu, nie dane Prawa i Sprawiedliwości, tylko dane niemieckiego MSZ-u. I to jest tak, zwroty w roku 2024, zawracanie z granic, to jest prawie 10 tysięcy osób. W roku 2023 było 1700. Dlatego też pewnie deportacji jest mimo tych zwrotów jest więcej.
Proszę,
i to są udokumentowane.
Proszę, na polskich danych.
Drodzy państwo, żeby pan precyzyjnie mówił, bo mówi pan o danych, które dotyczą zwrotu z Niemiec do wszystkich krajów sąsiednich, a nie tylko do Polski.
Z tego
ja przypomnę, chwileczkę, za waszych rządów i za rządów Platformy rok 2023, kiedy Niemcy zamknęli granice aż do końca 2024 roku, 11 tysięcy osób zostało, drodzy państwo, cofniętych z Niemiec na teren Polski.
No i w roku 2024 więcej niż w roku 2000, znacznie więcej.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak mówi, że rządów PiS-u w 2023 roku była ta liczba wyższa o 1/5 niż w 2024
roku. Nie wierzę panu, bo pan mówi o tych readmisjach, a nie o zwrotach. To są dwie różne jakby procedury, po pierwsze. Po drugie, ja nie wierzę panu Siemoniakowi i temu rządowi, bo jakiego pytania się nad banalnego nie zapyta temu rządowi, to nie udziela odpowiedzi.
Dobrze,
mimo wszystko, choć nie jestem fanem, bardziej wolę niemieckich urzędnikom niż
polskim fanatkom. Bartosz Kowalski bardziej Niemcom wierzy.
Warto zapamiętać.
Drodzy państwo, chwileczkę, jeszcze pana chcę jedną rzecz zapytać. Mieliście w rządzie szefa MSZ-u Jacka Czaputowicza w latach 2018-2020 i on wtedy, kiedy Niemcy zamykały granice w roku 2023, zamykały granice, żeby cofać uchodźców, imigrantów nielegalnych do Polski, to wasz minister były już wtedy powiedział tak. Kilkanaście tysięcy migrantów miesięcznie przechodzi przez teren Polski. My uznajemy, że nie ma tego problemu, bo oni się nie zatrzymają na terenie naszego kraju. Z perspektywy Niemiec, Polska dostarczała i dostarcza Niemcom na skutek nielegalnej migracji wielu imigrantów. Czyli wy świadomie wpuszczaliście ludzi do Niemiec, wiedząc, że jeżeli oni zostaną w Niemczech złapani, to w ramach umowy o readmisji zostaną cofnięci do Polski. Świadomie to robiliście. Wasz minister to mówił.
Dublin 3.
Panie redaktorze, cały program migracyjny w Europie spowodowali Niemcy. I dobrze, takie ale stanowisko chwilę, można do dziś.
Ale chce pan, czy ja chcę usłyszeć od pana potwierdzenie. Pan także był w rządach Prawa i Sprawiedliwości. Wyście celowo wpuszczali imigrantów przez teren Polski, zakładając, że jeżeli zostaną złapani w Niemczech, to będą cofani do Polski, bo tak działa prawo o readmisji.
Panie redaktorze, ja nie byłem w rządzie w roku 2018, jak pan wie, przestałem być ministrem. Nie wiem, jakie były postanowienia. Powiem tak, uważam, że niech Niemcy zaczęli ten problem i niech Niemcy go rozwiążą, a nie dzisiaj tych migrantów wybranych, bo zwracają tych, którym mi się nie podobają.
No, panie poszedł, wracają. Patrząc sprawnie, jeżeli państw. Ktoś został...
Ja patrzę na interes naszego państwa.
Ja rozumiem, ale interes naszego państwa to jedno, a umowy, które mamy podpisane, to drugie. Jeżeli przepuszczaliście imigrantów, wiedząc, że oni mogą zostać złapani na teren Niemiec, to zakładaliście, że będą cofani. Anna Bryłka, Konfederacja.
Skoro pan mówi o umowach, że to drugie, to warto powiedzieć, że w roku 2026 wchodzi pakt migracyjny i Donald Tusk, nieważne co
zaraz
mówi,
będziemy
do 1 czerwca,
Anna Bryłka, Konfederacja.
Po pierwsze, rozporządzenie Dublin 3, no z tego wynikają jasne przepisy, że państwo, które jako pierwsze przyjęło imigranta, bierze za niego odpowiedzialność i jest taka procedura przesyłania go z powrotem.
No to na się dzieje właśnie.
I to jest rozporządzenie, nie umowa, więc tutaj jedno uzupełnienie. Jeśli chodzi o wschodnią granicę i zachodnią granicę, ja bardzo się cieszę, że pan premier Donald Tusk poszedł po rozum do głowy i zmienił stanowisko. Bardzo mnie to cieszy. Natomiast bardziej bym się cieszyła z tego, gdyby za tymi obietnicami, za tym PR-em szły konkretne decyzje. Dlatego, że to rozporządzenie...
Przyjmowanie wniosków azylowych, to jest decyzja.
Tylko, panie redaktorze, to rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej stosuje się na granicy państwowej z Republiką Białorusi. Tylko na granicy państwowej. Nie w pasie drogi granicznej, ani nie w strefie nadgranicznej, która jest 15-kilometrowa. No to jest bubel prawny.
Znam te zastrzeżenia. Część prawników, drodzy państwo, mówi, że ci, którzy zostali złapani już po przekroczeniu granicy, że oni nie są objęci tym zakazem, który został wprowadzony.
Więc to rozporządzenie jest, krótko mówiąc, taką pewnego rodzaju zagrywką PR-ową, a nie konkretnym rozwiązaniem. Ja bym chciała, żeby za tymi decyzjami szły konkretne rozwiązania.
Pani się przychyla do tej interpretacji, że jeżeli ktoś zostanie złapany przy granicy, na przekraczaniu jej nielegalnie... To jeżeli zostanie złapany na granicy, bo tak jest powiedziane w tym rozporządzeniu,
dokładnie na granicy państwowej,
nie będzie mógł złożyć wniosku o azyl, ale jeżeli uda mu się dalej wjechać w teren Polski i zostanie tam złapany, to będzie miał prawo do azylu.
To wynika z tego rozporządzenia. Tak? Ja odczytuję tak to rozporządzenie, no więc to nie jest żadna konkretna zmiana, no bo to jest oczywiste, że ci ludzie od razu dostają się w głąb. Jeśli przekroczą nielegalnie granicę, no to dostają się w głąb Polski. Natomiast to tutaj ten cytat, który został pana premiera przywołany o tych aktywistach i NGO-sach. No panie redaktorze, to jest cały czas problem na polsko-białoruskiej granicy, że aktywiści z organizacji pozarządowych pomagają nielegalnie przekraczać imigrantom granicę. Wspierają po prostu proceder przestępczy, który ma miejsce na polsko-białoruskiej granicy. Wspierają tych ludzi w tej wojnie hybrydowej. Owszem, ci ludzie
ale
są
pani, tylko są dwie rzeczy. Czy wspierają, czy pomagają przekraczać, czy pomagają ludziom, którzy przekroczyli? Bo to jest jednak
trochę
inne...
Wygląda na to, że pomagają przekraczać.
Ma pani na to jakieś dowody? Co ten mur pomagają rozszczelniać?
Pomagają, informują nielegalnych imigrantów, których miejscu nie ma, czy Polskiej Straży Granicznej, czy polskich żołnierzy. Więc to jest pomaga. Zresztą o to apelował też wicepremier Kosiniak-Kamysz, żeby aktywiści nie pomagali nielegalnie przekraczać granicy. Ci biedni ludzie...
Jakie by pani konsekwencje wobec tych organizacji, jeżeli one nie powinny
w ogóle być przy granicy. To jest miejsce, gdzie jest Straż Graniczna, gdzie są funkcjonariusze Straży Granicznej, gdzie jest polskie wojsko i to oni biorą odpowiedzialność za to, co się dzieje na polsko-białoruskiej granicy, a nie organizacje pozarządowe. Panie redaktorze, ci biedni ludzie, ci migranci, oni są wykorzystywani przez reżim Łukaszenki, przez reżim Putina po to, żeby prowadzić wojnę hybrydową.
A jeszcze chcę panią o zachodnią granicę zapytać. Czy pani zdaniem, patrząc na system prawny, w jakim Polska funkcjonuje, Niemcy mają prawo, czy nie mają prawa przekazywać do Polski imigrantów, którzy trafili do nich z naszego terytorium?
Rozporządzenie Dublin 3 mówi jasno, że...
Pani poseł, ja pytam konkretnie. No.
My nie powinniśmy się zgadzać na odsyłanie tych imigrantów z
Polski. Ale ja pytam, jak prawo wygląda.
Że niemiecka strona nie jest w stanie wykazać, że ten imigrant, który trafił na teren Niemiec nielegalnie, akurat przeszedł polską granicę. I są państwa sąsiadujące z Niemcami, które skutecznie zatrzymują odsyłanie nielegalnych.
Pani Marcelina Zawisza, Partia Razem.
Tak, to znaczy ja tutaj chciałam kilka rzeczy skomentować, bo mam wrażenie, że kiedy mówimy o bezpieczeństwie, to przyjęto jedną konkretną strategię, która według różnych organizacji, wielu organizacji, w tym Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Amnesty International, po prostu łamie prawa człowieka, to znaczy ta ustawa jest niezgodna z konstytucją, z konwencją genewską, z kartą praw podstawowych i Europejską Konwencją Praw Człowieka. UNHCR protestował przeciwko wprowadzeniu jej w życie. To nie jest tak. Mamy w ogóle bardzo absurdalną sytuację, gdzie Adam Bodnar, który był szefem Helsińskiej Fundacji, który był rzecznikiem praw obywatelskich, który walczył o to, żeby Polska przestrzegała prawa, jednocześnie jest ministrem i prokuratorem generalnym rządu, który wprowadza tego typu przepisy i dla mnie to jest po prostu niewyobrażalna przemiana pani, tego polityka. Ale sekundkę, bo jakby ja chcę dojść do tego bezpieczeństwa, bo moim zdaniem to jest kluczowe. To znaczy, tu mamy dwie rzeczy, bo cały czas mówimy o tym, że jakby rząd Prawa i Sprawiedliwości wiedział, że granica jest nieszczelna i że przechodzą przez nią ludzie. I w związku z tym jakby mamy teraz konsekwencje na zachodniej granicy. Ale my mieliśmy możliwość lepszego sprawdzenia, kto na tej granicy jest, ponieważ to, co dzieje się teraz, to jest tak, że my nie mamy pojęcia, kto przechodzi przez nasz kraj, ponieważ te pushbacki powodują, że polskie służby nie weryfikują osób, które na granicy są. Gdybyśmy mieli możliwość zweryfikowania, kto ma prawo złożyć wniosek azylowy, a kto powinien zostać odesłany do kraju pochodzenia, bylibyśmy bezpieczniejsi.
Ale pani zdaniem, jednym słowem, trzeba byłoby tych wszystkich ludzi, którzy dostają się do Polski nielegalnie, przyjmować w Polsce, przyjmować ich wnioski azylowe i rozpatrywać, kto powinien zostać, a kto powinien zostać wydalony.
Tak, zgodnie z prawem międzynarodowym. Dokładnie tak powinno wyglądać. To znaczy sytuacja, w której teraz... tak naprawdę, bo to jest też kwestia bezpieczeństwa pod kątem polityki międzynarodowej, to znaczy przestrzegania prawa międzynarodowego. Polska robi dokładnie to, co chce Putin. To znaczy Putin mówi, no oni też nie przestrzegają prawa międzynarodowego, oni też łamią prawa człowieka. Przecież o co chodzi? Skoro oni mogą, to ja też. I to jest tak naprawdę
idealne do propagandy. A może Putin próbuje wywołać kryzys migracyjny w Europie, żeby doprowadzić do takiego tąpnięcia wewnątrz Unii Europejskiej.
Jeżeli cała Europa nie potrafi sobie poradzić z kilkoma tysiącami osób, to naprawdę jest bardzo słabym
organizmem. 2015 rok pokazał, że Europa nie potrafi sobie poradzić z falami imigracji.
Że to nie jest tylko,
ja rozumiem, ale my powinniśmy się tego uczyć. To znaczy prawo międzynarodowe nie jest tylko i wyłącznie na dobre czasy, na czasy pokoju. Prawo międzynarodowe i prawa człowieka to jest coś, co powinno funkcjonować, ponieważ jest to w interesie Polski. Jeżeli Polska zacznie nie przestrzegać prawa międzynarodowego, jeżeli my będziemy wyznaczać precedensy, to dlaczego mamy prawo oczekiwać od innych, że to prawo międzynarodowe
ale
będą
pani
stosować?
W jakiej sytuacji jedno zdanie, pani poseł. W jakiej sytuacji pani dopuszcza zawieszenie wniosków azylowych, czy w ogóle bez względu na sytuację, ilu ludzi wjeżdża, kim oni są, to powinniśmy wnioski azylowe od nich przyjmować?
Nie, to jest tak, że te osoby, które mają prawo do azylu, powinny ten azyl otrzymać. Cała reszta powinna być zwrócona do kraju pochodzenia. I to powinno być standardem.
Ale to znaczy, że mur w ogóle nie ma sensu, pani zdaniem, tak? Bo ci ludzie powinni być przyjmowani w Polsce i rozpatrywane ich wnioski azylowe.
Wyobrażam sobie taką strategię, że mur jest po to, żeby zbierać osoby, które chcą przekroczyć granicę w jedno konkretne miejsce, po to, żeby mieć możliwość zweryfikowania ich tożsamości, tego, kim są, jakie mają uprawnienia do tego, żeby złożyć wniosek azylowy, a kiedy nie mają tego uprawnienia, zwrócić ich do kraju pochodzenia.
Nie przekonuje pani to, co mówią przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, także pani poseł Agnieszka Pomaska, że to jest gra Putina, bo jest wiele wskazówek pokazujących, że Putin z Łukaszenką przerzucają ludzi na wschodnią granicę.
Ale
to dlaczego
nie mam
ich mamy przyjmować?
Nie mam absolutnie
ochrony międzynarodowej. No.
Różne osoby tam są.
Przez Mińsk i przez Moskwę.
Nie w ten sposób szuka się azylu, pani poseł.
Lekarze bez granic, azylu szuka się w różny sposób. Ludzie uciekają z różnych powodów, sprzedają naprawdę cały swój majątek i szukają różnego sposobu, żeby dostać się do Europy w sytuacji, w której mają do czynienia z klęską głodu, nie wiem, z przemocą,
sygnał,
z biedą, z wojną, z konfliktami zbrojnymi. Naprawdę, my mamy świadectwa tego, kim są ci ludzie i to są bardzo różne osoby. To są osoby, które nie powinny mieć możliwości skorzystania z prawa do azylu, ale to są również osoby, które powinny taką możliwość po prostu uzyskać. I Polska ma obowiązek przestrzegać prawa międzynarodowego.
Michał Kobosko.
Panie redaktorze, my akurat zdania nie zmienialiśmy w sprawie tego, co się dzieje na granicy wschodniej. Wychodziliśmy z założenia, jak zresztą każda granica naszego kraju, że kwestią absolutnie kluczową jest zapewnienie bezpieczeństwa naszych granic, bo to jest nasze wspólne poczucie bezpieczeństwa, że możemy się czuć bezpiecznie we własnym kraju. mówiliśmy też i mówimy, że bezpieczeństwo naszych granic nie może wykluczać człowieczeństwa, to znaczy podejścia do ludzi jak do ludzi, a nie jak do przedmiotów czy narzędzi. To nas właśnie odróżnia od reżimu Putina czy Łukaszenki, że my szanujemy życie ludzkie, każde, i w związku z tym no nie wszystko nam się musiało i musi podobać to, co się dzieje na granicy wschodniej, jeżeli chodzi o pushbacki. W naszej organizacji, w naszej partii także ta
ale
ustawa...
Pan, ale to... pushbacki w tej chwili w Polsce są. To znaczy, że panu się to podoba, czy nie? No, bo to pański rząd.
One są. Także ta ustawa, wzbudzają emocje, oczywiście. Także ta ustawa i rozporządzenie podpisane w tym tygodniu wzbudziło emocje w naszej organizacji. Ja wychodzę z założenia i moje zdanie w tej sprawie jest takie, że mamy sytuację absolutnie szczególną. Mamy sytuację zagrożenia wojennego naszego kraju ze wschodu. Cała Europa zaczęła to wreszcie rozumieć, że to zagrożenie istnieje. My jesteśmy w takim położeniu geograficznym, że to zagrożenie jest bardzo bezpośrednie i dlatego rozumiem przyjęcie rozwiązań, których wcześniej nie akceptują organizacje pozarządowe. Także zwrócę uwagę, Biuro Legislacyjne Senatu RP no, bardzo skrytykowało tę ustawę. Jeszcze wtedy projekt, który już dzisiaj jest prawem. Rozumiemy, że to jest na 60 dni. Rozumiemy, że są wyłączenia tego zabrania prawa do składania wniosku azylowego, na przykład wobec kobiet w ciąży, czy osób chorych, czy obywateli na przykład Białorusi, czyli tego kraju, który wykorzystuje właśnie instrumentalnie emigrację, więc to są ważne wyłączenia.
A chcę pana zapytać jeszcze o rzecz taką, która także budzi emocje. W mijającym tygodniu w Radomiu doszło do protestów, bo w Radomiu ma powstać Centrum Integracji Cudzoziemców. Radom będzie jednym z 49 miast, w których takie centra integracji powstaną. To jest efekt wewnętrznej naszej, nie unijnej, tylko naszej wewnętrznej strategii migracyjnej. Co te centra mają robić? Bo to budzi bardzo duże emocje.
No, myślę, że te centra to jest jeden z najwłaściwszych pomysłów, bo staramy się wyciągnąć wnioski między innymi z tego, co się dzieje i wydarzyło się w Niemczech rzeczonych, we Francji, w innych krajach Europy Zachodniej, gdzie podstawowym problemem nawet nie był napływ imigrantów, tylko tego, że oni się w żaden sposób nie integrowali.
Dlaczego mają być te centra budowane?
No ale to pani poseł tutaj trochę mi wchodzi w moją rolę. Jeżeli wy nie będziecie wpuszczać, zwracam się do pana Michała Kobosky, to kogo chcecie integrować?
Nie, no tych, którzy już są i którzy chcemy uniknąć tego, co się wydarzyło. Jeszcze raz powtórzę, imigranci, którzy tworzą oddzielne społeczności, w żaden sposób się nie integrują, w żaden sposób nie pokazują, że szanują nasz sposób życia, nasze tradycje i tak dalej, i tak dalej. To jest
Centrum Integracji Cudzoziemców.
To nie są więzienia.
Pani poseł, proszę nie mówić nieprawdy. Urzędników i chodzi o to, żeby pomóc znaleźć pracę w sytuacji utraty pracy.
I to jest właśnie odpowiedzialne działanie kraju, który nie miał tak naprawdę z imigracją do czynienia w ogóle. Nie byliśmy atrakcyjnym miejscem i nadal nie jesteśmy docelowym miejscem dla większości imigrantów, którzy trafiają do Europy, ale tak z biegiem czasu stajemy się i będziemy miejscem coraz bardziej atrakcyjnym do pozostawania, do zakładania tutaj rodzin, do podejmowania
pracy.
No,
ale rozumiem, że cudzoziemcy, którzy przebywają w Polsce legalnie, nie będą mieli obowiązku uczestniczyć w zajęciach integracyjnych, tylko że to będzie dobra ich wola, tak?
Ja nie znam wszystkich zasad, prawdę mówiąc, funkcjonowania tych centrów, ale wiem, że w ramach strategii migracyjnej, imigracyjnej Polski, to jest jedno z podstawowych założeń. Pierwsza rzecz to uregulowanie, kto do Polski może przyjechać i przyjeżdżać i tutaj się osiedlać, a druga rzecz to zadbanie właśnie z myślą i o dzisiaj, i o jutrze o to, żeby ci ludzie nie tworzyli oddzielnych, odrębnych społeczności, bo to nie, w sposób nieodwołalny prowadziłoby do takich kłopotów, które dzisiaj są w innych krajach Europy Zachodniej. Ostatnie moje zdanie jest takie. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że Polska stanie się zamkniętą twierdzą, która nikogo nie będzie tutaj wpuszczać, która będzie zbuduje mury na wszystkich naszych granicach i będziemy bardzo sobie żyli w naszym własnym
środowisku.
Rząd twierdzi,
że te centra są głównie dla obywateli Ukrainy.
Każdy, kto obserwuje to, co się dzieje w polityce migracyjnej, zwłaszcza na poziomie unijnym, gdzie w 2026 roku wchodzi w życie pakt migracyjny, no doskonale sobie zdaje sprawę, że Centrum Integracji Cudzoziemców jest tworzone między innymi po to, żeby funkcjonować w ramach mechanizmu solidarności i relokacji nieprzyjętych imigrantów. I ja co do tego nie mam żadnych wątpliwości.
Pani Agnieszka Pomaska, bo też rząd wielokrotnie mówił o tym, czy pan premier konkretnie o tym wielokrotnie mówił, że Polska nie będzie
przyjmować, ale że nigdy pan premier nie powiedział, że nie będziemy płacić jako Polska za nieprzyjętych imigrantów.
I, i,
nie chciałabym usłyszeć deklarację, że Polska nie będzie płacić.
Polska nie będzie płacić. Polska nie będzie płacić. Polska przyjęła...
Za nieprzyjmowanie. Za nie karę.
Za nieprzyjmowanie. Tak, dokładnie tak. Polska nie będzie za to płacić. Polska gości imigrantów z Ukrainy i tu macie odpowiedź. Przed wybuchem pełnoskalowej wojny w Polsce mieliśmy 1,5 miliona imigrantów. Przed wybuchem wojny. Później wiemy, że milion, ponad milion imigrantów z Ukrainy przybyło do Polski i centra integracji mają służyć temu przede wszystkim, żeby pomóc w korzystaniu z usług, które są dostępne w Polsce, tam gdzie trzeba integrować czy pomagać integrować. I straszenie centrami integracji imigrantów, centrami, które zostały zainicjowane jeszcze przez poprzedni rząd, są finansowane w 90% zdaje się z pieniędzy. Pieniędzy unijnych. No, przecież pani Marlena Maląg chwaliła się o tym na stronie internetowej w 2021 roku już, więc można to spokojnie znaleźć. A dzisiaj politycy Prawa i Sprawiedliwości albo mają krótką pamięć, albo tak się uczepili słowa imigranci, że próbują słowo zdemonizować, jak gościmy Ukraińców i trzeba rzeczywiście wszystkim dać tę pomoc, której potrzebują.
Wschodnią, trochę w innym kontekście. Zapraszam.
Ale jeżeli można, panie że pan powiedział wszyscy po jednym zdaniu.
Ale mam, pan zawsze drugi temat.
Słuchaj, ja chciałem tylko po jednym zdaniu, bo tutaj pani poseł mówi, premier nie może powiedzieć, nie zastosujemy się, to odpowiedź na pana pytanie. To jest profesor Grzeszczak, Uniwersytet Warszawski, Gazeta
Komisja Europejska
z marca.
Też twierdzi,
koniec,
że...
pan premier przyjął pakt migracyjny w ubiegłym roku i musi przyjmować migrantów i oszukuje Polaków, tylko dlatego, że są wybory prezydenckie.
Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Rzeczywiście Komisja Europejska twierdzi, że pakt migracyjny kraje członkowskie mają stosować. Przejdźmy do drugiego tematu.
To jest siódmy dzień tygodnia w Radiu Z.
Nowy szef prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego generał Dariusz Łukowski ogłosił, że w Polsce w razie wybuchu konfliktu zbrojnego amunicji wystarczyłoby nam na 5 dni. Posłuchajmy.
Panie generale, czy to prawda, że nasze wojsko ma zapas amunicji na ledwie 5 dni wojny?
Jest to możliwe. Jest to możliwe w wielu, wielu obszarach, w wielu typach amunicji, ale nie można tego powiedzieć, że we wszystkich typach środków mamy taką samą sytuację.
Jakie są polskie dzisiaj możliwości? Przez ile dni będziemy się bronić, czy możemy się bronić skutecznie przed nadejściem pomocy ze strony sojuszników?
Myślę, że możemy, w zależności od sposobu prowadzenia tej walki, ta obrona mogła być prowadzona przez tydzień lub dwa przy dzisiejszym poziomie zapasów. Ale pamiętajmy o tym, że my jesteśmy na takim etapie, że to zagrożenie odsuwamy w czasie i my budujemy ten potencjał z dnia na dzień. I liczymy na to, że w ciągu tych 2 czy 3 lat, które zyskujemy dzięki temu, że Ukraina stawia opór i pobudziliśmy nasz przemysł i programy zbrojeniowe, odbudujemy na tyle potencjał, że będziemy realnie mogli przeciwstawić się agresji, potencjalnej agresji Rosji. Tak.
Pan Bartosz Kownacki, jako był wiceminister obrony, można powiedzieć, że obecny rząd rządził 1,5 roku, ale wyście rządzili 8 lat. Po 8 latach to jest tak, że my mamy amunicji na 5 dni. Chodzi zwłaszcza, drodzy Państwo, to o amunicję 155 mm, to jest taka standardowa amunicja NATO, szeroko wykorzystywana. 5 dni na obronę, mamy się bronić 2 tygodnie, równanie jest dość proste.
Panie dyrektorze, pierwsze, jeżeli chodzi o amunicję 155 mm, w ogóle te kwestie, to tak naprawdę zyskaliśmy inną perspektywę po wybuchu wojny na Ukrainie. Niestety cała Europa, bo to nie jest tylko problem Polski, więc proszę postawić tą cezurę rok 2022 wcześniej. Zresztą ja jestem w stanie bardzo dużo z panem rozmawiać o tym, co zrobiliśmy między rokiem 2015 a 2022.
No ale nie zmienia to faktu, panie pośle, że się słuchacze, widzowie słyszą i widzą, że mamy się bronić 5 dni. Takie mamy zasoby. Natomiast pan, w porównaniu z tym, co zrobili Ukraińcy, bohatersko bronią się przed Putinem przez już kilka lat, no to my jesteśmy w marnej sytuacji.
Jesteśmy w marnej, tak jak Europa jest w marnej sytuacji. Zgadzam się. Nie wiem, co się dzieje przez ostatnie 1,5 roku. Rozumiem, że pan Kosiniak-Kamysz, bo to pokazuje, co się dzieje w Ministerstwie Obrony Narodowej, przez całe te 1,5 roku budował borsuki, bo przecież poprzednicy to takie wozy bojowe, wozy piechoty, bo i niczym innym się zajmował. No skoro potrafił w 1,5 roku zbudować borsuka.
Kosiniak tłumaczy, że zbudowanie fabryki amunicji w jeden dzień nie jest możliwe.
Nie, panie, oczywiście niestety jest tak, jak jest dzisiaj w Europie, a w Polsce szczególnie, że to trwa, ten proces inwestycyjny trwa zbyt długo. Przypomnę, Centralny Okręg Przemysłowe, to były 3 lata od decyzji do wybudowania. Zabrakło nam roku, żeby on zaczął pracować rzeczywiście na polskie potrzeby. Dzisiaj to wygląda zupełnie inaczej, ale naprawdę już po kiedy Prawo i Sprawiedliwość oddawało władzę wszystko, łącznie z pieniędzmi, na budowę, na amunicję 155 mm było przygotowane. Nawet jeżeli ktoś uważał, że to było źle zrobione, to miał półtora roku, żeby przynajmniej rozpocząć tą produkcję. Wy dużo mówicie, mówię tutaj o koalicji.
Dobrze, ale wie pan co, dobrze, ale ja będę pana konkretnie pytał. Raport NIK-u z roku 2022 z lutego. Notabene miesiąc wybuchu wojny. Sytuacja w polskiej grupie zbrojeniowej i spółkach zależnych, to jest największa grupa zbrojeniowa w Polsce. Brak jednolitej strategii, niedotrzymywanie terminu dostaw dla polskiego wojska, brak sukcesu w eksporcie, częste zmiany w zarządach, to jest recenzja waszych rządów.
Panie redaktorze, Borsuki, które zostały de facto zrealizowane za czasów Prawa i Sprawiedliwości, dlatego że Kosiniak wszedł na końcówkę tego. Kraby, kontynuacja skuteczna tego, ja nigdy nie odbierałem tego, co zrobił pan minister Mroczek. Później wdrożone i produkowane za czasów Polski, które są sukcesem. Mogę mówić o pociskach JAS, mogę mówić o systemach obrony przeciwpowietrznej, łącznie z Wisłą.
A ja panu powiem, 5 dni mówisz o Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, możemy się bronić.
W roku 2016 zmieniona ustawa o zwiększeniu finansowania.
Dobrze,
na
a ja wciąż
armię,
będę mówił, w 5 dni jesteśmy w stanie bronić.
Opozycji. Dobrze, to trzeba przyspieszyć. To jeszcze trzeba przyspieszyć. Ja się zgadzam, że można było zrobić jeszcze więcej, jeszcze szybciej, ale od 22 roku, nawet przed 22 rokiem, krytyka za kupno czołgów Abrams, krytyka za kupno samolotów F-50 z Korei Południowej, krytyka za zakup Homarów. No, ileś rzeczy zostało zrobione. Pan by chciał, żeby wszystko zostało zrobione?
Nie.
No, jeżeli się polską armię
tylko ja słyszę, co pan mówi, jak dużo kupowaliście i słyszę szefa BBN-u, który mówi, 5 dni się będziemy bronić.
Łatwo jest coś zlikwidować. Łatwo było zlikwidować 600 jednostek wojskowych, a odbudować jest je dużo trudniej. I potrzeba kontynuacji w tym zakresie, a nie, mówię, nie walki z Prawem i Sprawiedliwością. No, całość pieniędzy na modernizację w latach 2015-2023 została wydana. Za czasów naszych poprzedników kilkanaście miliardów złotych, a to była zupełnie inna siła nabywcza, zostało zwrócone do budżetu centralnego, więc możemy się licytować. Dziś odpowiada za to Platforma Obywatelska z PSL-em i dziwię się, dlaczego pewne rzeczy nie są robione. Dlaczego nie mamy czołgów K2 cały czas? Dlaczego nie są podpisane kontrakty z... Były kupione.
Dobrze, pani Michał Kowalska, dajmy powiedzieć, pani proszę, wrócimy jeszcze.
A niestety wszystkiego się pan nie da wrzucić, nawet 8 lat.
Pan wymienia nam chwalebnie wszystkie typy broni i to brzmi bardzo imponująco, a ja będę mówił 5 dni. Michał Kowalska.
Ja mam szczerze mówiąc taką wątpliwość, czy pan generał Łukowski, którego ja bardzo szanuję, czy nie był tutaj zbyt szczery, czy
był zdecydowanie zbyt szczery.
To znaczy, bo dzisiaj rozmawiamy o tym, bo to tego typu wypowiedź oczywiście wzbudza niepokój wśród naszych obywateli, pojawiają się oczywiste pytania, no na 5 dni, no ja nie jestem wojskowym, tak, ale przypomnę tylko, że Ukraina miała się bronić 3 dni, a broni się 3 lata przed napaścią ze strony o wiele silniejszego przeciwnika, więc to są takie scenariusze, które pewnie muszą być na stole i w tym sensie mogę zrozumieć wypowiedź pana generała jako wypowiedź, która tych wszystkich, którzy sobie nie zdają sprawy, jakie jest wyzwanie przed nami stoi, przed całą Europą stoi, żeby się obudzili. Wiele rzeczy już się w Unii Europejskiej na szczęście dzieje w sprawach obronności i
bezpieczeństwa. Może jeszcze bardziej się obnażmy w takim razie. Powiedzmy, czego nie mamy.
Pan minister Błaszczak, pamiętamy, jak nas obnażył, informując, pokazując publicznie jeden ze scenariuszy obrony kraju. Nawet nie wiemy.
Notabene, to zwracam się do pana Bartosza Kownackiego, jeżeli my możemy się bronić 5 dni, to wasze pretensje, że jest jeden ze scenariuszy bronienia się na linii Wisły jest, no mówiąc delikatnie...
Panie rektorze, po pierwsze, broniąc pana generała Łukowskiego, nasi przeciwnicy naprawdę wiedzą mniej więcej, jakie mamy możliwości. To jest pierwsza kwestia. Więc to miało cel wzbudzenia w opinii publicznej wśród polityków większych działań do tego, żeby te zbrojenia były jeszcze szybsze. To jest pierwsza kwestia. Po drugie, to też nie jest tak do końca, że 5 dni, dlatego że Ukrainie dawano 2 dni i potrafiła się bronić. To jest kwestia, jak się rozmieści wojska, jakie działania się podejmie, jakie informacje...
Zakładam, że generał, który jest zawodowym wojskowym i kieruje Biurem Bezpieczeństwa Narodowego i przez lata już pracuje w tym biurze, wie, jak można rozmieścić wojsko i nadal mówi 5 dni, Michał Kobosko.
Ale mówi w pewnej narracji, nie naprawdę, jakby... co innego,
czyli 7 dni, tak? Czy 8 dni?
Jeżeli mamy Homary, co innego, jak są zgrupowane jednostki wojskowe.
Jak pan doda parę dni do tego scenariusza, nie uspokoi mnie pan, Michał Kobosko.
Nie ma kraju w Europie, w tym w Europie Zachodniej, który dzisiaj byłby w stanie sam się obronić przed napaścią rosyjską. Takie są dzisiaj realia. Rosja przestawiła całą gospodarkę swoją na tryby wojenne i obywatele rosyjscy to rozumieją, bo są cały czas pompowani propagandą Putina, że on będzie tutaj tutaj wyzwalał świat i przywracał im imperium, dawne imperium sowieckie. Europa ciągle jeszcze budzi się zbyt wolno. Mieliśmy przemysł zbrojeniowy, który był, mówiąc krótko, niedorozwinięty w Europie całej, bo to był przemysł, który głównie produkował na potrzeby Afryki, Ameryki Południowej i Azji, a nagle się okazuje, że my nie jesteśmy w stanie zapewnić naszym własnym armiom uzbrojenia i amunicji. Także dlatego można powiedzieć, że przez 3 lata przekazaliśmy istotną część sprzętu i amunicji stronie ukraińskiej i to oczywiste, że to zrobiliśmy i powinniśmy to dalej robić. Natomiast dzisiaj jest czas przyspieszenia. Bardzo dobrze, że nasza koalicja podjęła decyzję o budowie fabryki amunicji. Ta amunicja 155 jest dzisiaj absolutnie kluczowa, żeby się bronić. Mówimy tutaj 5 dni Polska. No, ja wielokrotnie słyszałem, że w przypadku Litwy, kraju, który jest o wiele mniejszy, w o wiele trudniejszym położeniu geograficznym, geopolitycznie, to oni muszą liczyć na to, że Litwini, że będą się bronić 7-10 dni co najmniej, zanim przyjdzie jakakolwiek odsiecz. Jeżeli przyjdzie, jeżeli Rosjanie nie odetną z Białorusinami, nie odetną przesmyku suwalskiego. Więc to są tego typu realia, o których dzisiaj rozmawiamy. Więc tym bardziej wszyscy musimy mieć świadomość, że my, to nie jest żadna fanaberia, to nie jest żadne prężenie mózgów, my musimy dużo więcej wydawać na obronność, żeby odstraszyć potencjalnego agresora.
Pani Marcelina, Zawisza, Partia Razem.
Tak, znaczy tu jest kilka rzeczy, bo ja mam wrażenie, że tego, czego nam bardzo brakuje, to jest dyskusji całościowej o pewnej niezależności. To znaczy my wydajemy strasznie dużo na obronność, bardzo słusznie, bo jesteśmy krajem przyfrontowym, za naszą granicą jest wojna, to jest jakby coś, co musimy robić, to jest oczywiste, tylko na co wydajemy te pieniądze? My potrzebujemy zainwestować te środki w przemysł hutniczy, w walcownie, my potrzebujemy zabezpieczyć Polskę, jeśli chodzi właśnie o fabrykę prochu. My potrzebujemy tak podstawowych rzeczy, ponieważ one nie są realizowane i teraz do pana z Prawa i Sprawiedliwości. Fajnie, że wymienia pan wszystkie te rzeczy, które zostały zakupione, które zostały zrealizowane, tylko problem jest taki, że polscy żołnierze muszą kupować swój własny sprzęt, ponieważ nie mają sprzętu. Polskie wojsko nie jest w tym momencie zdatne do tego, żeby dobrze funkcjonować. To jest wasze zaniedbanie.
Ale przepraszam, nie jeżeli no.
Zaraz pan odpowie, panie proszę. Ja też mam dla pana temat ciekawy.
Jeżeli chodzi o to, czego my potrzebujemy, to jest po prostu sojusz z krajami skandynawskimi i z Unią Europejską, jeśli chodzi o produkcję broni, ponieważ my musimy mieć dostęp do kodów źródłowych. Nie może być tak, że my będziemy oczekiwać, że ktoś uzna, że te kody źródłowe może nam przekazać. My musimy je...
Mówi pani o najnowocześniejszej broni, bo nieoficjalnie się spekuluje, może pan tutaj, pan minister nam to wytłumaczy, pan minister Bartosz-Kownacki, że jak się kupuje broń wysoko zaawansowaną, to kraje, które są jej producentami, mogą zastrzec dostęp swój komputerowo i móc wpływać na to, czy ta broń jest używana w jakimś konflikcie, czy nie.
Ale to bardzo pewne uproszczenie, ale to trzeba de facto, żeby być tym niezależnym, trzeba być własne procesory produkować. Więc to jest rzeczywiście, aczkolwiek takie próby, żeśmy jak najszerszy dostęp, no chociażby z Brytyjczykami rozmawialiśmy i tam wiem, że takie elementy są...
Pani Marcelina Zawisza.
Ale to jest pewien problem.
Ale to, czego my potrzebowaliśmy, to są właśnie takie działania. To znaczy, z jednej strony to jest zabezpieczenie naszych żołnierzy, żeby nie musieli kupować swojego sprzętu. Polska armia w ogóle na przykład nie jest gotowa na to, że kobiety w niej służą. To znaczy sprzęt łącznie z mundurami nie są przygotowane po prostu do służby kobiet. My jakby widzimy, co się dzieje, jeśli chodzi o polskie hutnictwo, tak? Huta Częstochowa musiała protestować pod pracownicy.
Politykę klimatyczną
musieliśmy, wspieraliśmy ich, byliśmy tam razem z nimi. Musieli domagać się tego, żeby pan premier zerknął na Hutę Częstochowa. I nie mówimy tutaj o tym, że Huta Częstochowa będzie w stanie produkować stal, czy polskie walcownie będą w stanie produkować jakieś duże elementy, ale na przykład lufy, większość z tych walcowni, które w Polsce są w stanie tak naprawdę tego typu produkcję realizować, w związku z czym my naprawdę mamy potencjał i zamiast patrzeć, jak on się zwija, trzeba w niego zainwestować, ponieważ my potrzebujemy dokładnie tego bezpieczeństwa, inwestycji w polską produkcję, w polski przemysł, bo to z jednej strony zapewni nam bezpieczeństwo, a z drugiej strony będzie też impulsem inwestycyjnym.
Pani Agnieszko Pomaska, Koalicja Obywatelska.
Rozumiem, że w pierwszej kolejności warto się odnieść do wypowiedzi pana generała. No, on jest krótko szefem BBN. Myślę, że ta jego wypowiedź po prostu wynika z braku doświadczenia. No, zwłaszcza, że informacje...
Że źle się stało.
Nie uważam, że się nie spekuluje, bo to były spekulacje. On mówił, że nie wyklucza, że tak jest. Tak? On spekulował.
Pani poseł, no zakładam, że człowiek, który jest po pierwsze generałem, po drugie szefem BBN, ma dostęp do źródłowych informacji. Nie sądzę, żeby spekulował.
Ale to możemy odsłuchać jeszcze raz. On nie powiedział, że tak jest, tylko nie wyklucza, że tak jest. Znaczy, takich rzeczy się po prostu na tej funkcji...
Nie brzmi to uspokajająco.
Nie brzmi to uspokajająco, ale też nie brzmi zbyt konkretnie. Czego my potrzebujemy, jeśli chodzi o budowanie polskiego bezpieczeństwa i europejskiego bezpieczeństwa, bo tak musimy na to spojrzeć. Potrzebujemy współpracy w Unii Europejskiej, to jest klucz. Jeśli ktoś mówi, że współpraca w ramach Unii Europejskiej oznacza jednocześnie brak współpracy w ramach NATO, to jest po prostu niemądre. To robią regularnie politycy Prawa i Sprawiedliwości i to jest właśnie działanie na rzecz Putina. Mówienie, że sojusze w ramach Unii Europejskiej dotyczące bezpieczeństwa wykluczają naszą współpracę NATO. To są najważniejsze dwie nogi polskiego, europejskiego bezpieczeństwa. To po pierwsze. Po drugie, panie pośle, przecież to wy wprowadzaliście chaos, jeśli chodzi o polskie uzbrojenie. Jak tylko dorwaliście się do władzy, to chociażby unieważniliście przetarg na Karakale, też w takiej atmosferze sporu i kłótni. To, co robił pan Macierewicz, to przecież widzimy dzisiaj jak na dłoni. To były zmarnowane lata, jeśli chodzi o budowanie polskiego bezpieczeństwa i tyle. I pan dzisiaj bardzo dobrze o tym wie, co by pan nie mówił, to były po prostu zmarnowane lata.
Ja pana to pytam jeszcze konkretnie. Nie Macierewicz, nie Karakale, nie bagatelizując. Spółka Nitrochem, znają pan świetnie. Produkująca, chyba największy producent w Unii Europejskiej trotylu, heksogenu, materiałów wybuchowych. Za pańskich rządów zrobił pan swojego asystenta szefem tej spółki. Jego doświadczenie brzmiało tak. Serwis i handel maszynami piekarniczo-cukierniczymi oraz akcesoriami, karolawcami, rybami i bezkręgowcami morskimi, czyli prowadził serwis akwarystyczny z pełną miłością do wszystkich akwarystów i piekarników. CBA go zatrzymało za działanie, kiedy pracował w Nitrochemie, w zorganizowanej grupie przestępczej. To była firma, która 85% produkcji produkowała na eksport. Nie ma pan wyrzutów sumienia w tej sytuacji?
Po pierwsze, wyniki finansowe Nitrochem były znakomite w tamtym czasie. Po drugie...
CBA zwinęło gościa.
Chwileczkę. Ja nie popieram, bo po to mieliśmy służby, żeby jeżeli ktoś popełnia przestępstwo, żeby takie osoby ścigać.
Ale czy to był człowiek, który miał doprowadzić do tego, że polska zbrojeniówka będzie silniejsza?
Był również inżynierem i z odpowiednimi dokumentami, między innymi z studiami MBA. A ja chcę się odnieść do tego, co pani mówi, bo naprawdę z różnych stron państwo mnie atakujecie.
Nie, ja pytam pana o te nominacje.
To pan odpowiedziałem, jakie były wyniki, proszę zobaczyć, jakie były wyniki finansowe spółki. Wówczas jak spółka funkcjonowała i wtedy oceniać
faceta osobę. Faceta zawinęło CBA.
I ja mówię, jeżeli ktoś popełnia przestępstwo,
miał doświadczenie akwarystyczne.
To po to są odpowiednie służby, żeby taką osobę zatrzymać. Tak ktoś działa w państwie demokratycznym. Ktoś popełnia przestępstwo, wtedy działają służby, zatrzymują taką osobę i nie
był jedyny przypadek, niestety.
Chwileczkę. Nie stawialiśmy na ludzi, na przykład, którym Rosjanie, którym ABW odmawiało certyfikatów ze względu na wątpliwości co do ich kontaktu z Rosjanami, co do ich powiązań biznesowych. Warto poszukać. Jak pan już jest tak dokładny, to warto pani poszukać.
Bardzo proszę, może pan po nazwiskach mówić tutaj. No, nie ma problemu.
Ja nie będę odrabiał lekcji za dziennikarza, ale na pewno to państwo usłyszycie.
Może ja po prostu już nie wiem, chętnie się dowiem.
Warto nie powołać ludzi, którzy są odpowiedzialni na przykład za różnego rodzaju katastrofy w polskim wojsku. O tym też media piszą, ale poczekajmy jeszcze. A panie redaktorze, pani mówi o Karakalach, to ja powiem tak, nikt nie unieważniał tego przetargu, tylko między innymi w offsecie liczyliśmy na fabrykę proków wielobazowych, która by się ci gigantycznie przydała w Polsce.
Czyli zamiast Francuzi mieli zbudować fabrykę,
tak? Fabryki znaczy, w ramach negocjacji zakończyły się nieefektywnie. Ostatnie zdanie, jeżeli mówi pani Marcelina, że my, pani poseł, że my mieliśmy zaniedbania. Polska armia w latach 2007-2015 została zlikwidowana 50%. Liczyła poniżej 100 tysięcy żołnierzy. Z czasów Prawa i Sprawiedliwości z 95 tysięcy doszła do 200 tysięcy żołnierzy i wzrosła 100%. Okej, mogła wzrosnąć do 300 tysięcy. Może mogliśmy zrobić więcej, ale pani nie mówi o naszych zawieszeniach.
Pani Anna Bryłka, bardzo proszę, pani Anna Bryłka.
Przede wszystkim słowa generała Dariusza Łukowskiego są bardzo niepokojące, powiedziałabym nawet, że przerażające. I ja uważam, że są pewnie w jakimś obszarze mają dużo, pan generał ma dużo racji i nie ma co zaklinać rzeczywistości, nie ma co podchodzić życzeniowo do spraw polskiego bezpieczeństwa. Jeśli faktycznie jest tak źle, jak mówi pan generał, to trzeba po prostu tą sytuację zmienić, nie kłócić się, tylko iść konstruktywnie do przodu. To jest ponadpartyjny konsensus. I tutaj, co pan poseł powiedział, pan poseł Kobosko, że Europa się budzi. Moim zdaniem to Europa nie ma problemu, to Polska jest w bezpośrednim zagrożeniu ze strony Rosji i ja nie wierzę w żadne 800 miliardów euro, które zostały tutaj przez panią von der Leyen ogłoszone jako wielki sukces remilitaryzacji Europy, dlatego że 650 miliardów euro to ma być zwiększenie wydatków państw członkowskich o 1,5% PKB na obronność. ani Hiszpanie, ani Włosi, ani Francuzi nie są zainteresowani tym, żeby zwiększać tak drastycznie swoje wydatki na obronność. A ta pozostała część, te 150 miliardów euro, które mają być wspólnym unijnym długiem, no one mają być Polsce udzielone po pierwszy raz w formie pożyczki. Nie wiadomo, ile tych pieniędzy trafi do Polski. A po drugie, widać już, że jest też pewnego rodzaju niespójność między przywódcami unijnymi co do konstrukcji tego wspólnego długu. I może wcale w ogóle z tego całego programu nic nie
chcę
być.
Panią o jeszcze jedną rzecz zapytać, zupełnie inny temat.
Jeszcze mogę jeden moment.
Pani pozwól, tak. To jest ważne, wydaje mi się, dla wielu naszych widzów, słuchaczy. Lider Konfederacji, którego pani wspiera intensywnie, Bolesław Biermańcen, wybrał się do kanału Zero, zaprezentował tu swój program. Oto jeden z elementów, posłuchajmy.
Jestem głęboko przekonany, że nie wolno zabijać niewinnych dzieci, nawet jeżeli to dziecko wiąże się z jakąś nieprzyjemnością. Nie mamy prawa zabić innego człowieka tylko dlatego, że ten człowiek sprawia nam przykrość, że jest dla nas nieprzyjemny, że może bardzo zaszkodzić naszemu życiu. Nie zabijamy niewinnych ludzi. Uważam, że to jest bardzo ważne. Jeżeli raz pozwolimy zabijać niewinnych ludzi tylko dlatego, że nam szkodzą, to otwieramy przestrzeń na zabijanie innych niewinnych ludzi, którzy również nam szkodzą.
Tak mówi Sławomir Mędzen o aborcji w przypadku gwałtu kobiety. Pani popiera takie stanowisko?
Przede wszystkim, no my szanujemy każde życie i gdyby pan tutaj redaktor zacytował całość tej wypowiedzi, która była w kanale Zero, no to usłyszałby pan, że Sławomir Mędzen kilka minut wcześniej nazwał gwałt straszną tragedią.
Dobrze, ale ja, wie pani, my musimy wszyscy jesteśmy co kulturowo odgodni to do tego, że gwałt jest straszny. Jeśli pani pozwoli, nie jest to dla mnie szczególnie przyjemne, ale zadam to pani to pytanie. Czy pani urodziłaby dziecko poczęte z gwałtu?
Gwałt jest straszną
tragedią.
Pani
poseł, ja zadałem pani konkretne pytanie. To jest kwestia osobistych decyzji.
I to nigdy nie powinno być przedmiotem takiej debaty w studiu. No, panie redaktorze.
Chwileczkę. Pani lider powiedział wszystkim Polkom, że w sytuacji gwałtu, ale w ogóle aborcji z przestępstwa w tej chwili, która jest legalna w Polsce, także pedofilii, także kazirodztwa, że w takiej sytuacji, mogę pani zacytować jeszcze raz, nie powinno się zabijać niewinnych dzieci, nawet jeżeli to niewinne dziecko sprawia komuś wielką krzywdę, tylko dlatego, że ten człowiek sprawia nam przykrość, że jest dla nas nieprzyjemny. Nie można się na to zgodzić, więc zadam pani to samo pytanie.
Gwałt
pani
jest
lider,
straszną tragedią.
Ja nie pytam panią o gwałt. Panią pytam o ciążę z gwałtu.
To jest, gwałt jest straszną
pani
tragedią.
Poseł,
gwałcić trzeba z gwałcicielami.
To jest jedno, nie wyklucza drugiego.
Nie z ofiarami gwałtu, nie z dziećmi nienarodzonymi.
Poseł,
każde życie
pani poseł,
trzeba szanować
pani
i szanujemy
powiedział,
każde życie.
Ja rozumiem. Czy pani mi odpowie na to pytanie, czy pani mi nie odpowie na to pytanie? Czy pani urodziłaby dziecko poczęte z gwałtu?
Takie pytanie nigdy nie powinno paść, panie redaktorze. Naprawdę.
Pani lider publicznie wprowadził taką sprawę, która dotyczy Polek, do kampanii wyborczej. Ja mam prawo zapytać panią jako posłankę, jako członkini Konfederacji, która pomaga bardzo wyraźnie Sławomirowi Mędzenowi w kampanii.
Więc gwałt jest straszną tragedią, natomiast to, co się dzieje w ostatnich dniach w stosunku do kandydata Konfederacji na urząd prezydenta, to jest robienie z niego potwora, wycinanie wyciętych, manipulowanie tym informacjami,
to
manipulowanie tym przekazem.
Ten cytat nie jest manipulowany, mogę popuścić jeszcze raz, jeśli pani tego
pragnie. Nasze stanowisko jest cały czas jasne.
Dobrze, ja mam prośbę do moich zacnych wydawców. Zaprezentujmy to jeszcze raz, żeby pani poseł
straszną
nie mogła
tragedią.
Mówić,
bardzo
że...
Proszę o szerszy, bardzo proszę o szerszy cytat. Straszną tragedią jest gwałt i o tym
ale
też powiedział.
Ja nie pytam,
urządzać
ja nie,
życie pani, innym. O tym jest ta rozmowa, pani poseł.
Ale pani poseł, nie rozmawiamy o gwałcie. Wydaje mi się, że w Polski kodeks karny ściga gwałt i co do tego jesteśmy zgodni, Agnieszka Pomaska.
I bardzo dobrze, że ściga. I walczyć trzeba z gwałcicielami. A wy próbujecie zrobić ze Sławomira Mędzena potwora, którym po prostu
ja
nie jest.
Ja pytam o wypowiedź kandydata na urząd prezydenta.
Panie redaktorze, dotknęliśmy bardzo ważnej kwestii. Wtedy, kiedy politycy Konfederacji, kiedy kandydat na prezydenta, pan Mędzen, mówi o życiu innych, to jest bardzo odważne. Wtedy, kiedy trzeba zadać sobie pytanie, czy na przykład urodziłoby się dziecko z gwałtu, albo płód, który jest nieodwracalnie uszkodzony, czy w takim przypadku aborcja powinna być dozwolona.
W takim przypadku, o którym pani mówi, w tym drugim przypadku, po orzeczeniu Trybunału, aborcja nie jest legalna.
Tak, i to są bardzo ważne pytania do do każdego kandydata na prezydenta, do pana Mentzena, ale też do pana Nawrockiego, który unika odpowiedzi na pytanie i komentowanie tego, co opowiada pan Mentzen. I dlatego to pytanie do pani jest bardzo ważne. Jak pani zachowałaby się, gdyby te sprawy dotyczyły pani? Albo jak zachowałby się pan Mentzen, gdyby dotyczyło to jego żony, albo w przyszłości,
delikatnych spraw debaty,
któregoś z jego dzieci? To są bardzo ważne pytania.
Sławomir Mentzen był zapytany w dalszym ciągu, jakby
bo chcecie
to się
decydować o życiu
w rodzinie jego brata. Powiedział, że otoczyłby brat takie dziecko niewątpliwie miłością. Marcelina Zawisza.
Znaczy, ja uważam, że to jest ważne, nie w kontekście tego, żeby pani odpowiedziała indywidualnie, bo my uważamy, jak tu siedzimy pod, tutaj z panią posłanką, że to powinien być wybór kobiety. Wy chcecie zmuszać kobiety do tego, żeby te dzieci urodziły. I w tym się różnimy. My chcemy wolności kobiet wyboru, żeby kobieta mogła zdecydować, co robi w takiej sytuacji. Jeśli jej dziecko ma się urodzić z głęboką niepełnosprawnością, jeśli ciąża jest wynikiem gwałtu, to kobieta ma prawo i powinna to prawo mieć. To wy chcecie je zmuszać. Właśnie
pani
dlatego...
Bo
to jest ważne, ponieważ Mentzen ma szansę na drugą turę.
Dajmy powiedzieć jeszcze Bartoszowi.
Ale Mentzen ma szansę na drugą turę.
Jest atakowana kobieta. Jest atakowana kobieta w tym studiu, bo pan... To nie jest miejsce studio, żeby między kanapkami i dziennikarzami
jeśli pan
decydować
pozwoli,
o tych rzeczach.
Ja będę decydował o tym,
oczywiście,
jakie
pan
pytania
może zadać,
się zadaje.
Jakie chce pytanie.
Typujecie kobiety każdego dnia
się,
panie, i panu to nie przeszkadza.
Panie,
a jak w koalicji rządzącej kobiety są bite, to jest dobrze?
Dziwię się, że w ogóle sprowadzacie debatę w wyborach prezydenckich, bo tego to się sprowadza, do tematu, i to nie pan Mentzen był, tylko pan Stanowski zadał pytanie, więc pan Mentzen po prostu odpowiadał na pytanie.
Kandydat odpowiadał na pytanie,
tak,
to logiczne.
Więc to nie on wywoływał ten temat, a wywołuje go... Nie ucieka, bo akurat byłem na spotkaniach, wielokrotnie tłumaczył, jak to są trudne sprawy, a wy wywołujecie ten temat, bo to nie Rafał Trzaskowski i nie kandydaci lewicowi. A wie pan, dlaczego mówię, że to jest wywoływanie? I to jest nieprzyzwoite, bo w roku 2024 nie mieliśmy do czynienia z żadną taką sytuacją. Nie dlatego, że nie było w Polsce gwałtów, bo były. Nie dlatego, że kobiety nie były gwałcone, tylko są dziś inne sposoby. No i mogę się zgadzać, nie zgadzać, ale które dają możliwość nie stawania przed tak trudnym wyborem.
No i dlatego odebraliście prawo do antykoncepcji awaryjnej bez recepty,
podejmuje,
panie pośle.
Podejmuje ale pewne działania medyczne, można się zgadzać, nie zgadzać.
Michał Kowalski, ostatnie
zdanie. Nie stawiam przed tą dyskusją. A państwo próbujecie z czegoś, co jest zbiorem
pustym. Jeżeli deklaracja kandydata, poważnego kandydata na prezydenta,
kluczową oś sporów kampanii prezydenckiej. Jest to nieuczciwe względem inteligentnych.
Jeżeli
ludzi.
Deklaracja w kluczowej sprawie ważnego kandydata na prezydenta jest dla pana nieistotna, to pozostaniemy w różnicy zdań. Michał Kobosko,
pani
ostatnie zdanie.
Pani posłanka Bruka nie kandyduje w tych wyborach, więc ja bym nie zadawał, proszę wybaczyć, panie redaktorze, tego typu pytania. Natomiast pan Mentzen kandyduje, mówi rzeczy straszne, mówi rzeczy porażające. Ja nie wiem, czy to, co on powiedział kilka lat temu, ale co jest znane jako piątka Mentzena, czyli nie chcemy w Polsce Żydów, homoseksualistów, aborcji, Unii Europejskiej, podatków. Czy to jest także pogląd pani posłanki, ale przede wszystkim, czy to jest nadal aktualne? To podejście, nazwanie gwałtu w tej rozmowie, którą przywołujemy, nieprzyjemnością.
Straszliwą tragedią, przypomnę.
Nieprzyjemnością jest skandaliczne. My oczekujemy, że skończy się czas opowiadania tego typu rzeczy przez pana Mentzena zupełnie bezkarnie i porażania nas czasami swoimi poglądami, a zacznie się czas prawdziwej debaty.
Nie o nieprzyjemności, nie chcę być precyzyjny, o nieprzyjemności gwałt, tylko że taki człowiek jest dla nas nieprzyjemny. Michał Kobosko, Bartosz Kownacki, Agnieszka Pomaska, Anna Bryłka, Marcelina Zawisza. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Pytania, których nie boimy się zadać. Odpowiedzi, które mają znaczenie. I tematy, którymi żyje cała Polska. To był siódmy dzień tygodnia w Radiu Z. Powtórkę obejrzyj w onet.pl na radioz.pl i posłuchaj w Radiu Z. Radio Z i już.
A ty ze mną dzisiaj tańcz, jeśli jutra nie ma. Niech wszystko jest na tak, kiedy się pozbieram. Bo chcemy tylko tańczyć, więc tańczmy co noc. Niech patrzy na nas każdy, już tańczmy co noc. Podobno coś ci mówił o mnie. Chyba przy tobie chciałby być jak ja. Raz może go widziałem w oknie. On twierdzi, że mnie bardzo dobrze zna. Ja chcę cię kochać nieprzytomnie, a wiem, że lubisz na nich tracić czas. Chcę ci zostawić kilka wspomnień, ulotnie, tak, ulotnie. Przepływa wieczór, kiedy jesteś tu. Przyzwyczaiłaś mnie do takich słów. Nimi przyciągasz mnie jak niebo wschód. Dam ci słowo, a ty ze mną dzisiaj tańcz, jeśli jutro nie ma. Niech wszystko jest na tak, kiedy się pozbieram. Bo chcemy tylko tańczyć, więc tańczmy co noc. Niech patrzy na nas każdy, już tańczmy co.
Reklama. Dlaczego wieczorem z siecie Entities?
Entities to syt naukowych rozwiązań.
Taki mądry naukowiec wymyślił, szukał i znalazł takiego chłopca z super odpornością.
I odkrył u niego odszczep K12.
Jako naukowiec odkryłem u wyjątkowo odpornego chłopca szczep K12. Dzięki specjalnej formule Bactobis jest on dostępny dla twojego dziecka w Entities.
Entities to jedyny w Polsce preparat z formułą Bactobis.
Suplement diety Entities od firmy Polski Lek.
Entities to jedyny w Polsce preparat z formułą Bactobliss. Szczyt naukowych rozwiązań.
Gardło, nos i uszy, wiosna nas nie wzruszy.
Jako naukowiec odkryłem u wyjątkowo odpornego chłopca szczep K12. Teraz dzięki specjalnej formule Bactobliss jest on dostępny dla twojego dziecka w Entities. Suplement diety Entities od firmy Polski Lek. Na zdrowie!
Dziękujemy!
Entities.pl.
Po reklamie.
Minęła właśnie czwarta. Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Temat aborcji coraz bardziej niewygodny dla Konfederacji. Burze wywołały słowa Sławomira Mencena, że usunięcie ciąży powstałej z gwałtu powinno być zabronione. Tłumaczył, że nie wolno zabijać niewinnych dzieci, nawet jeśli to dziecko wiąże się z jakąś nieprzyjemnością. W siódmym dniu tygodnia w Radiu Z Andrzej Stankiewicz pytał o tę sprawę Annę Bryłkę z Konfederacji.
Pani lider, ja nie pytam panią o gwałt. Pytam o ciążę z gwałtu. Gwałt jest straszną pani tragedią. Poseł, gwałcić trzeba z gwałcicielami.
Czy pani mi odpowie na to pytanie, czy pani mi nie odpowie na to pytanie? Czy pani urodziłaby dziecko poczęte z gwałtu?
Takie pytanie nigdy nie powinno paść, panie redaktorze. Naprawdę.
Pani lider publicznie wprowadził taką sprawę do kampanii wyborczej.
Gwałt jest straszną tragedią, natomiast to, co się dzieje w ostatnich dniach w stosunku do kandydata Konfederacji na urząd prezydenta, to jest robienie z niego potwora.
Europosłance Konfederacji odpowiedziała Marcelina Zawisza z partii Razem.
Chcecie zmuszać kobiety do tego, żeby te dzieci urodziły. Tym się różnimy. My chcemy wolności kobiet wyboru, żeby kobieta mogła zdecydować, co robi w takiej sytuacji. Jeśli jej dziecko ma się urodzić z głęboką niepełnosprawnością, jeśli ciąża jest wynikiem gwałtu, to kobieta ma prawo i powinna to prawo mieć.
Obecnie prawo pozwala na aborcję, kiedy ciąża jest wynikiem gwałtu. Nie udało się uratować ciężarnej kobiety, którą żywą wydobyto spod gruzu po trzęsieniu ziemi w Mianmie. 35-latka zmarła w szpitalu niedługo po tym, jak dotarli do niej ratownicy. Pod gruzami spędziła 50 godzin. Kobieta straciła zbyt dużo krwi przez amputację nogi, którą przeprowadzono podczas wyciągania jej z rumowiska. Piątkowe trzęsienie w Mianmie miało siłę 7,7. Zginęło co najmniej 1700 osób, a blisko 3,5 tysiąca zostało rannych. Silne wstrząsy były też odczuwalne w Tajlandii, Chinach i Indiach. W regionie dotkniętym trzęsieniem mieszka prawie 30 milionów osób, w tym 1/3 wewnętrznie przesiedlonych w wyniku wojny domowej. W czerwcu zacznie się pora monsunowa. Dostęp do wielu miejsc będzie utrudniony. Z powodu ulew i podtopień duże jest ryzyko rozprzestrzeniania się chorób i braku dostępu do bezpiecznej wody pitnej. Mówi Nina Mocior, kierowniczka działu pomocy.